Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 12 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugi odcinek cyklicznej audycji o błogosławionym Bronisławie Markiewiczu w stulecie jego śmierci. Tym razem poznamy go jako ewangelizatora. To w drugiej części programu, a zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy.
Aby osiągnąć pokój między narodami, trzeba odrzucić zbrojną przemoc, podejmując wysiłek osobistego i wspólnotowego nawrócenia. Musimy cierpliwie szukać możliwości porozumienia i zgody na drodze dialogu, wskazał papież po wieczornym koncercie w Castel Gandolfo. Orkiestra Dywan Zachodu i Wschodu pod batutą Daniela Barenboima wykonała dwie symfonie Beethovena, piątą i szóstą.
Dziękując wykonawcom, Benedykt XVI zwrócił uwagę, że ich orkiestra powstała z przekonania, a co więcej doświadczenia, iż muzyka łączy ludzi niezależnie od tego, co ich dzieli. Jest bowiem harmonią różnic. Z różnych barw głosu instrumentów powstaje symfonia, czyli współbrzmienie. Nie dzieje się to jednak w sposób magiczny ani automatycznie. Konieczny jest wysiłek dyrygenta i każdego z muzyków.
Jest to wysiłek cierpliwy, mozolny, wymagający czasu i poświęceń. Trzeba się starać słuchać siebie nawzajem, unikając przesadnego podkreślania własnej roli i zabiegając raczej o jak najlepszy wynik całości. Kiedy wyrażam te refleksje, myśl kieruje się ku wielkiej symfonii pokoju między narodami, która nigdy nie jest całkowicie spełniona. Pokolenie moje, jak też rodziców maestra Barenboima, przeżyły tragedię II wojny światowej i Shoah. A bardzo znaczącym jest fakt, że pan dyrygent, osiągnąwszy najwyższe dla muzyka cele, stworzył projekt taki jak Orkiestra Dywan Zachodu i Wschodu, grupę, w której grają razem muzycy izraelscy, palestyńscy i z innych krajów arabskich, wyznawcy religii żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Liczne odznaczenia, jakimi pan i ta orkiestra zostali wyróżnieni, wskazują zarówno na wysoki poziom profesjonalny, jak i na zaangażowanie etyczne i duchowe.
Papież życzył dyrygentowi i wszystkim mózgom orkiestry, by nadal nieśli w świat posiew nadziei pokoju przez uniwersalny język muzyki.
Komisja kardynałów, której papież zlecił zbadanie kulisów watykańskich skandali związanych z wyciekiem zastrzeżonych dokumentów, kończy swoje dochodzenia. W przyszłym tygodniu spotka się z Benedyktem XVI i przedstawi mu swój raport. Poinformował o tym watykański rzecznik prasowy podczas spotkania z dziennikarzami.
W sprawie papieskiego kamerdynera, przyłapanego na wykradaniu dokumentów, trwają jeszcze przesłuchania świadków. Przedłużony zostanie areszt tymczasowy Paola Gabriele. Jak dotąd pozostaje on jedynym oskarżonym w tej sprawie. Jego adwokat zapewnia, że zachował pogodę ducha i dużo się modli, oświadczył ksiądz Federico Lombardi.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział on również, czym zajmuje się Benedykt XVI w czasie letniego pobytu w Castel Gandolfo.
W ostatnich dniach papież powrócił do pisania książki o Jezusie. Chce dokończyć to dzieło. Jak wiadomo, brakuje jeszcze tomu o Ewangelii Dzieciństwa. To jest główny cel papieskiej pracy w tych dniach. Ponadto Benedykt XVI zabrał ze sobą całe dosie dokumentów, aby przygotować swą podróż do Libanu, ogłoszenie adhortacji apostolskiej o Bliskim Wschodzie, a także rok wiary i 50-lecie soboru.
Na podróż Benedykta XVI do Libanu czekają na Bliskim Wschodzie z radością nie tylko katolicy, ale też chrześcijanie innych wyznań. Pisze o tym w liście do papieża grecko-prawosławny patriarcha Antiochii Ignacy IV Hazim. Wyraża Ojcu Świętemu uznanie, że mimo napiętej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie potwierdził plany swej wizyty. Przypomni on przez nią całemu światu znaczenie tego regionu i obecności w nim chrześcijan.
Obecność wyznawców Chrystusa dopełnia wspaniałą bliskowschodnią mozaikę religii monoteistycznych, podkreśla sędziwy hierarcha. Rezyduje on w stolicy Syrii Damaszku, a diecezje jego patriarchatu znajdują się też m.in. w Libanie. Wizyta waszej świątobliwości ma dla nas szczególne znaczenie, pisze sędziwy, ponad 90-letni prawosławny patriarcha. Mamy nadzieję, że dzięki niej nasze słowa będzie mógł usłyszeć cały świat, a zwłaszcza świat zachodni. Jak jego świątobliwość zobaczy, nasz lud zasługuje, by żyć tutaj godnie i pomyślnie. Modlimy się o to stale przy każdej okazji. Ignacy IV Hazim podkreśla, że pokój urzeczywistni się dopiero wówczas, gdy obejmie cały świat. Dlatego zwierzchnicy Kościołu winni głośno wołać o pokój między ludźmi na wszystkich światowych forach. Bóg ponad wszystko. Błogosławiony Bronisław Markiewicz, święty, który żyje dzisiaj. O swym założycielu opowiadają polscy michalici, księża Rafał Kamiński, Rafał Gądek, Grzegorz Ziobro.
Błogosławiony Bronisław Markiewicz, ewangelizator. We wrześniu 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI powołał do życia nową papieską radę. Ma ona za zadanie krzewienie nowej ewangelizacji.
Kościół ma obowiązek zawsze i wszędzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. On to jako pierwszy i najwyższy ewangelizator, zanim wrócił do Ojca w dniu swego wniebowstąpienia, nakazał apostołom: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Dobrze zrozumiał to polecenie Chrystusa błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, kapłan ziemi przemyskiej, wychowawca dzieci i młodzieży, założyciel zgromadzeń świętego Michała Archanioła. Powołując się na świętego Tomasza z Akwinu, przypominał:
nieznajomość rzeczy potrzebnych do zbawienia jest główną przyczyną grzechów, tak jak dla podróżnych noc jest przyczyną różnych zbłądzeń.
Skarżył się błogosławiony kapłan, że widać wszędzie brak znajomości Boga. Tak było w jego czasach, tak jest i dzisiaj. Ksiądz Markiewicz nie chciał jednak biernie przyglądać się temu zjawisku. Postanowił działać sam i innych wzywać do działania.
W pierwszym rzędzie to wasz obowiązek, rodzice, a zwłaszcza wasza powinność, dobre matki chrześcijanki, starać się, aby wasze dzieci ugruntowały się w zasadach katolickich i zawczasu wdrażały się do wiernego spełniania praktyk naszej świętej wiary. Uczcie je pacierza i katechizmu i zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby ułatwić pracę kapłana, żeby go dziecko w szkole i kościele rozumiało. Na was to spadnie odpowiedzialność, jeśli przez wasze niedbalstwo dziecko nie oświeci i nie utwierdzi się należycie w wierze. Jeśli złe wyrośnie i na wieki się zgubi, dzieciom szykującym się do ślubu dajcie katechizm i Biblię, bo w nich znajdą najlepszego przyjaciela.
Mija dokładnie 20 lat od wydania nowego katechizmu Kościoła katolickiego. A słowa księdza Markiewicza, mimo nieco archaicznego języka jego epoki, nie straciły na aktualności. Możemy uczyć się od niego, jak nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa zawsze tą samą, mimo zmieniających się czasów i środków jej głoszenia. Założone przez Markiewicza Towarzystwo Powściągliwość i Praca, idąc za przykładem księdza Bosco, wzięło sobie za pierwsze zadanie uczyć katechizmu dzieci ubogie i opuszczone, szczególnie w niedzielę i święta. A gdyby to było dla niektórych z nich za mało, wychowywać je w osobnych domach, wreszcie uczyć ludzi, szczególnie z wiejskiego środowiska, słowem i pismem. Ksiądz Markiewicz był kapłanem stosującym ciekawe metody duszpasterskie. Rzecz jasna, był zawsze do dyspozycji swoich wiernych w kościele, ale to mu nie wystarczało. Odbywał pieszo długie podróże do oddalonych wiosek i przysiółków, aby uczyć dzieci katechizmu. W czasie takich przechadzek porą zimową nieraz odmroził ręce i nogi. Latem szukał małych słuchaczy na polach, przy pracy, w późniejszych latach na przemyskich przedmieściach. Z cukierkami w kieszeniach sutanny szybko nawiązywał z nimi kontakt, by od zwykłych rozmów przechodzić do nauczania prawd najważniejszych. Dziś wiele mówi się o tym, że współczesny duszpasterz nie może czekać na ludzi w kościele, ale musi wyjść z niego i pójść z dobrą nowiną do ludzi tam, gdzie oni żyją, bo oni często zapomnieli drogi do swej świątyni. Uczy nas papież Benedykt XVI o dziele ewangelizacji.
Na przestrzeni dziejów zmieniały się formy i metody tej misji, w zależności od miejsc, sytuacji i historycznych okoliczności. Jedną z jej szczególnych cech w naszych czasach było zmierzenie się ze zjawiskiem oddalania się od wiary, które stopniowo uwidoczniło się w społeczeństwach i kulturach od wieków przenikniętych Ewangelią. Przemiany społeczne, których byliśmy świadkami w ostatnich dekadach, mają złożone przyczyny, które sięgają korzeniami odległych czasów i głęboko zmieniły postrzeganie naszego świata. Wystarczy pomyśleć o olbrzymich postępach nauki i techniki, o zwiększeniu możliwości życiowych i przestrzeni indywidualnej wolności, o głębokich przemianach w dziedzinie ekonomii, o procesie mieszania się grup etnicznych i kultur w związku ze zjawiskiem masowej imigracji oraz o wzrastającej wzajemnej zależności między narodami. Wszystko to miało swoje konsekwencje także w odniesieniu do wymiaru religijnego życia człowieka. I chociaż z jednej strony owe przemiany były niewątpliwym dobrodziejstwem dla ludzkości, a dla Kościoła źródłem dodatkowych bodźców do uzasadnienia nadziei, której jest wyrazicielem, z drugiej strony doszło do niepokojącej utraty poczucia sakrum, a nawet do poddania wątpliwość tych podstaw, które wydawały się niezaprzeczalne, jak wiara w Boga Stwórcę i Jego opatrzność, objawienie Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela oraz wspólne rozumienie fundamentalnych doświadczeń człowieka, takich jak narodziny, śmierć, życie w rodzinie i odniesienie do naturalnego prawa moralnego.
Kiedy w Wielki Czwartek tego roku Ojciec Święty mówił do kapłanów: ludzie nigdy nie mogą mieć wrażenia, że skrupulatnie wypełniamy nasze dyżury, ale wcześniej i później należymy wyłącznie do samych siebie. Kapłan nigdy nie należy do siebie. Staje przed oczyma postać młodego wikariusza z przemyskiej katedry, księdza Bronisława Markiewicza, który o 5 rano siedział już w konfesjonale. Sam to wspominał.
Z początku nikt się do spowiedzi nie zgłaszał, bo do sakramentów poza czasem wielkanocnym mało kto wówczas uczęszczał. Ale po niedługim czasie zaczęto korzystać ze sposobności i liczba penitentów z każdym dniem się powiększała. Doszło do tego, że za parę tygodni już nie ja na penitentów czekałem, ale penitenci na mnie. Tak, że musiałem przychodzić wcześniej. Były wypadki, że ludzie z innych miast chcieli skorzystać z okazji i wyspowiadać się u obcego księdza, a potem jak najwcześniej wrócić pociągiem do siebie. Trzeba było dać okazję duszom pragnącym powrócić do Boga. Kapłan czekający w konfesjonale jest wołającym głosem dobrego pasterza. Na niejedną duszę działa widok oczekującego spowiednika więcej niż kazanie, bo jest dla niej bezpośrednią i wielce ułatwioną drogą powrotu w objęcia Boga. Sposobność wyspowiadania się w każdej chwili dopełnia łaskę Boga, którą Pan Bóg pociąga grzesznika do pokuty. Jest ona tą chwilą przyjemną, tą chwilą zbawienia, o której wspomina święty Paweł w swoim liście do Koryntian. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
Świadkowie życia błogosławionego Bronisława podkreślają, że jego kazania i nauki niedzielne były zawsze tak opracowane, że zarówno uczeni, jak i ludzie prości znajdowali w nich dla siebie stosowny i zdrowy pokarm.
Gdy stawał na ambonie z twarzą natchnioną, mimo woli przychodziło na myśl, że tak musieli wyglądać dawni prorocy, gdy z rozkazu Boga przemawiali do ludu.
Przez całe życie nieustannie nauczał powierzonych mu ludzi. Zwykł mawiać, gdy odnowię duszę parafian, oni odnowią Kościół i co potrzeba w Kościele. W późniejszych latach głosił także obficie słowo swoim wychowankom. Jego dar przepowiadania Słowa Bożego został dostrzeżony poprzez powierzenie mu wykładów z homiletyki w przemyskim seminarium. Ich owocem jest ponad 500-stronicowy podręcznik o wymowie kaznodziejskiej, wydany w Krakowie w roku 1898. W czasie swej pracy w Przemyślu ksiądz Markiewicz chodził także jako kapelan do więzienia. Sam się zadziwiał mocą Słowa Bożego, które potrafiło kruszyć kajdany serc skazańców i to nawet tych, którzy uchodzili za niezwykle twardych. Jak pisze biograf błogosławionego ksiądz Walenty Michułka.
Wiedział on dobrze, że tak bezreligijność, jak i niedostateczna znajomość praw religijnych były zawsze przyczyną grubych wykroczeń, ciężkich grzechów i występków. Utwierdzała go w tym przekonaniu jeszcze bardziej wspomniana praca wśród więźniów w Przemyślu. Pouczając skazańców o prawdach wiary i słuchając potem ich spowiedzi, doszedł do przekonania, że większość nie miała prawie żadnego wychowania religijnego i nie znała najważniejszych prawd wiary. A ci, którzy wiedzieli coś o Bogu, wiedzieli niedostatecznie. Postanowił więc, jak dobry lekarz, zapobiegać chorobom moralnym w ich przyczynie. Zaczął tym gorliwiej uczyć religii starszych i młodszych.
Trudno oprzeć się przekonaniu, że w tym miejscu błogosławiony Bronisław Markiewicz jawi się ponownie jako święty na nasze czasy, tym razem jako patron nowej ewangelizacji. Dziś bowiem trzeba nowego wysiłku, by szukać dla Ewangelii nowych dróg do ludzkiego serca. Przekonuje o tym papież Benedykt XVI, mówiąc o analfabetyzmie religijnym, upowszechniającym się pośród naszego tak bardzo inteligentnego społeczeństwa.
Podstawowe elementy wiary, które w przeszłości znało każde dziecko, są coraz mniej znane. Lecz aby żyć i kochać naszą wiarę, aby móc kochać Boga, a więc stać się zdolnymi do słuchania Go we właściwy sposób, musimy wiedzieć, co Bóg nam powiedział. Nasz rozum i serce muszą być poruszone Jego Słowem. Rok wiary, wspomnienie otwarcia Soboru Watykańskiego II przed 50 laty, powinny być dla nas okazją do głoszenia orędzia wiary z nowym zapałem i radością.
Niech nas w tym dziele wspomaga błogosławiony Bronisław Markiewicz, niestrudzony głosiciel Ewangelii.
Była to audycja Bóg ponad wszystko, błogosławiony Bronisław Markiewicz, święty, który żyje dzisiaj, w opracowaniu księdza Rafała Kamińskiego Michality. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.